Szanowni Państwo, zapraszamy do kolejnego podcastu z serii Otyłość. Widoczna, a niedostrzegana. Dzisiaj na temat związku otyłości i nadciśnienia tętniczego powie nam profesor Aleksander Prejbisz, specjalista chorób wewnętrznych, hipertensjolog z Kliniki Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii w Warszawie, prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Panie profesorze, na wstępie zapytam, jaki jest związek nadciśnienia tętniczego i otyłości?
Prosta odpowiedź na to pytanie to jest prosty i liniowy. Im większa masa ciała, tym wyższe ciśnienie tętnicze. Mamy już bardzo dużo badań pokazujących właśnie jasny, prosty, liniowy związek pomiędzy masą ciała a rozwojem nadciśnienia tętniczego. To nie tylko wyższe ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, ale również wyższy wzrost wartości ciśnienia tętniczego związanego z wiekiem. Co ważne, ten związek zaczyna się już w wieku młodym. Już to, jaką masę ciała mamy w wieku 20 lat, będzie determinowało naszą wysokość ciśnienia tętniczego w kolejnych dekadach życia. A więc o prawidłową masę ciała należy dbać od wczesnej dekady życia, właśnie z uwagi na to, że determinujemy tą wagą ciała, czy ona jest ona prawidłowa, czy mamy nadwagę, czy mamy otyłość, swoje wartości ciśnienia tętniczego w kolejnych latach życia. Ważne jest to, że również ten związek nie jest do końca prosty pod względem patofizjologii. Po prostu jest szereg mechanizmów, które są zaangażowane w związek pomiędzy otyłością a rozwojem nadciśnienia tętniczego. Warto wymienić kilka z nich. Po pierwsze, oczywiście zawsze na plan pierwszy może się tutaj wysunąć aktywność układu renina-angiotensyna i aldosteron. Dwa ważne ogniwa. Zwiększona aktywność tego układu, również zwiększone stężenie aldosteronu, substancje oddziałujące na receptor dla mineralokortykoidów powodują wzrost ciśnienia tętniczego i retencję sodu związaną właśnie z aktywacją tego układu. Ale to nie tylko ten układ, bo proszę Państwa, jeszcze zwiększona aktywność układu współczulnego. O tym nie możemy zapomnieć. Chorzy z otyłością mają wyższą częstotliwość rytmu serca. Związane jest to właśnie ze nadmierną stymulacją układu współczulnego, ale również poprzez zwiększoną stymulację współczulną mamy do czynienia z rozwojem nadciśnienia tętniczego w wyniku zwiększonej częstotliwości rytmu serca, zwiększonego oporu obwodowego. A więc ważne elementy składające się na wysokość ciśnienia tętniczego. Jeszcze jest szereg innych elementów związanych z otyłością, które prowadzą do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Jednym z nich jest postępujące uszkodzenie nerek. To również przyczynia się do rozwoju nadciśnienia tętniczego w przyszłości u chorych, u których mamy otyłość. I bardzo ważny element rozwoju nadciśnienia tętniczego w otyłości, o którym często zapominamy, to jest rozwój nadciśnienia tętniczego sodowrażliwego. O tym będę jeszcze mówić, bo to ważny element, który również przekłada się na terapię nadciśnienia tętniczego. Ważne jest również, że ten związek jest odwracalny. Mamy dane pokazujące, że jeżeli masa ciała się zmniejszy, również obniżeniu ulega wysokość ciśnienia tętniczego. Można więc powiedzieć, że otyłość nawet spełnia kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego wtórnego, bo mamy związek przyczynowo-skutkowy i odwracalność procesu, zmniejszenie masy ciała, zmniejszenie wysokości ciśnienia tętniczego. A więc tak naprawdę nadciśnienie tętnicze w otyłości to jest wieloprzyczynowe, wtórne nadciśnienie tętnicze spowodowane podstawowym czynnikiem, jakim jest nadmierna masa ciała.
Panie profesorze, otyłość z jednej strony zmniejsza skuteczność wielu leków. Z drugiej strony aktywuje wiele mechanizmów prowadzących do rozwoju nadciśnienia tętniczego. Jak w takim razie dobierać leki hipotensyjne u chorych z otyłością?
Szereg analiz analizowało to, które leki hipotensyjne mogą być bardziej skuteczne u chorych z otyłością. Pewnie byśmy się spodziewali, że leki hipotensyjne będą mniej skuteczne u chorych z otyłością, bo tak widzimy w codziennej praktyce. Ale jeżeli zaczniemy analizować chorych lek po leku, szczególnie w monoterapii, okazuje się, że wszystkie leki wykazują w zasadzie porównywalny wpływ na obniżenie ciśnienia tętniczego u chorych z otyłością. No, ale jaki jest wpływ na ryzyko sercowo-naczyniowe? No bo to rzeczywiście jest najważniejsze pytanie w leczeniu hipotensyjnym. Nie tylko obniżenie ciśnienia tętniczego, ale zmniejszenie ryzyka sercowo-naczyniowego. Okazuje się, że jeżeli popatrzymy również na leki stosowane w monoterapii czy leki w skojarzeniach dwulekowych, ten wpływ jest porównywalny. Bardzo interesująca analiza badania Accomplish pokazała, że jeżeli porównamy chorych z otyłością, z BMI powyżej 30 kg na metr kwadrat, to chorzy, którzy byli otyli, czy chorzy, którzy nie mieli otyłości, tak samo skutecznie byli leczeni zarówno skojarzeniem opartym na inhibitorze konwertazy i antagoniście wapnia, jak i na inhibitorze konwertazy i diuretyku tiazydowym. Nie było żadnych różnic, tak samo skutecznie zmniejszano ryzyko sercowo-naczyniowe. To ważna analiza pokazująca, że chory z otyłością uzyska korzyść terapeutyczną w zasadzie z każdego połączenia. Ale powiedzą Państwo, no ale moment, przecież niektóre leki mogą predysponować do rozwoju cukrzycy. Rzeczywiście tak jest, ale pamiętajmy, że są to analizy monoterapii. Jeżeli weźmiemy pod uwagę rzeczywiście leki hipotensyjne stosowane w monoterapii, to leki hamujące układ renina-angiotensyna będą związane z mniejszym ryzykiem rozwoju cukrzycy. Leki beta-adrenolityczne i diuretyki tiazydowe będą związane z wyższym ryzykiem rozwoju cukrzycy. Antagoniści wapnia będą gdzieś po środku. Tylko pamiętajmy, proszę Państwa, że chory z otyłością to nie jest chory monoterapii. To jest chory leczenia skojarzonego. I tutaj rzeczywiście skala problemu, znaczenie doboru leczenia hipotensyjnego będzie troszeczkę mniejsze, bo my i tak będziemy stosować wiele grup leków hipotensyjnych. Oprzemy leczenie na lekach hamujących układ renina-angiotensyna-aldosteron, ponieważ leki te mają zdecydowanie lepiej wyrażone działanie. Zarówno zapobiegają rozwojowi cukrzycy, jak i są badania pokazujące, że być może lepiej troszeczkę chronią chorych z otyłością przed zdarzeniami sercowo-naczyniowymi. Ale do nich dołączymy po kolei, zgodnie z obowiązującym schematem leczenia, antagonistę wapnia, diuretyk tiazydowy-tiazydopodobny, w następnej kolejności beta-adrenolityk, lek hamujący układ aldosteronowy, o tym jeszcze powiem za moment. Czy rzeczywiście powinniśmy stosować beta-adrenolityki u chorych z otyłością? To bardzo ciekawe pytanie, bo jest wiele badań w odniesieniu do starszych beta-adrenolityków, że mogą sprzyjać zwiększeniu masy ciała. Przed chwilą powiedziałem, że zwiększają ryzyko rozwoju cukrzycy. Tak, ale są również nieodzowne w uzyskaniu celu terapeutycznego. Jeżeli weźmiemy badania, na przykład były takie badania dla nebivololu i porównamy skuteczność hipotensyjną leku beta-adrenolitycznego w otyłości i u chorych bez otyłości, jest ona również taka sama. A więc skuteczny hipotensyjny lek również u chorych z otyłością. Drugi element to czy ten lek wpływa na zaburzenia metaboliczne. Zdecydowanie wiemy, że nowsze beta-adrenolityki, tu dobrym przykładem właśnie jest nebivolol, nie mają niekorzystnego wpływu metabolicznego, a więc może być ten lek bezpiecznie stosowany w otyłości. Ale jeżeli przypomną sobie Państwo to, co powiedziałem przed chwilą o patomechanizmie rozwoju nadciśnienia tętniczego w otyłości, jest tam stymulacja układu współczulnego, jest tam tachykardia, jest wzrost oporu obwodowego, jest wzrost objętości minutowej serca. Na wszystkie te elementy zadziałamy beta-adrenolitykiem. A więc to również ważny element leczenia chorego z otyłością. Leki trzy podstawowe w podstawowej drabince terapii, inhibitor konwertazy lub sartan, antagonista wapnia, diuretyk tiazydowy, tiazydopodobny i beta-adrenolityk.
Wspominał Pan o dwóch ważnych mechanizmach patogenetycznych, sodowym i aldosteronowym. Czy mogę prosić o rozwinięcie tego tematu?
Proszę Państwa, pamiętajmy, że najgorszą w cudzysłowie parą, najbardziej niebezpieczną parą w patofizjologii rozwoju nadciśnienia tętniczego jest sód i aldosteron. Niestety u chorych z otyłością dochodzi do intensyfikacji obu czynników. Po pierwsze, rozwój otyłości prowadzi do wzrostu sodowrażliwości w różnych mechanizmach, nie tylko poprzez stymulację układu renina-angiotensyna, ale również, proszę Państwa, przez element uciskowy. Proszę Państwa, nadmierna ilość tkanki tłuszczowej po prostu uciska nerki, uciska kanaliki nerkowe, co powoduje wzrost stężenia sodu i reabsorpcji sodu i sodowrażliwość naciśnienia tętniczego. Taki czysty mechanistyczny charakter. Ale również, proszę Państwa, powoduje otyłość, to co już powiedziałem, wzrost stężenia aldosteronu. Również tkanka tłuszczowa wydziela substancje aktywujące receptor dla mineralokortykoidów, działające bardzo podobnie do aldosteronu. I to wszystko prowadzi do takiej pętli niebezpiecznego sprzężeń zwrotnych, które nasilają uszkodzenie nerek, sodowrażliwość, wydzielanie aldosteronu. I znowu nasilane wydzielanie aldosteronu powoduje włóknienie nerek, uszkodzenie nerek, wzrost sodowrażliwości, wzrost wydzielania aldosteronu i kolejne następstwa. To bardzo niebezpieczna taka pętla prowadząca do uszkodzenia nerek i rozwoju ciężkiego, trudnego w kontroli naciśnienia tętniczego. Bardzo ciekawe badania eksperymentalne pokazują, że jeżeli u zwierząt karmionych dietą bogato-cholesterolową, dietą bogato-kaloryczną prowadzącą do rozwoju otyłości, zastosujemy antagonistę aldosteronu, chronimy te zwierzęta przed rozwojem naciśnienia tętniczego, uszkodzeniem nerek i sodowrażliwością naciśnienia tętniczego. To bardzo ciekawe obserwacje pokazujące nam, że rzeczywiście aldosteron i sód są niezmiernie ważne w patogenezie naciśnienia tętniczego w otyłości. Ale co za tym się to przekłada w jaki sposób na praktykę kliniczną? Bo Państwo powiedzą, że to są to badania eksperymentalne u zwierząt, u ludzi na pewno jest to bardziej złożone i tak do końca nie mamy na to dowodów. Mamy, proszę Państwa. Mamy, ponieważ mamy badania pokazujące skuteczność antagonistów aldosteronu u chorych z trudnym w kontroli naciśnieniem tętniczym, zwłaszcza u chorych z otyłością. A więc rzeczywiście zastosowanie antagonisty aldosteronu działa. Działa poprzez zmniejszenie sodowrażliwości, poprzez zmniejszenie retencji sodu w organizmie, zmniejszenie wolemii. Mamy bezpośrednie dowody kliniczne. Proszę Państwa, zastosowanie antagonisty aldosteronu zmniejsza nasilenie obturacyjnego bezdechu sennego. Szczególnie u chorych z otyłością, bo właśnie tam nasila się nam bezdech senny poprzez wolemię i sodowrażliwość. Zastosowanie antagonisty aldosteronu jest tutaj niezmiernie ważne. A więc pamiętajmy o tym, aby również tą grupę leków stosować często u chorych z trudniejszym w kontroli naciśnieniem tętniczym. A wytyczne mówią nam jasno. Zaczynamy od dwóch leków. Lek hamujący układ renina-angiotensyna plus antagonista receptorów wapniowych lub diuretyk tiazydowy-tiazydopodobny. To pierwszy krok, dwa leki. Drugi krok, trzy leki. Mamy już lek hamujący układ renina-angiotensyna, antagonistę wapnia i diuretyk tiazydowy-tiazydopodobny. A trzeci krok to dołączenie w pierwszej kolejności spironolaktonu, bo to lek, który ma udowodnione właśnie działanie w otyłości i u chorych z opornym naciśnieniem czy trudnym w kontroli naciśnieniem tętniczym. Pamiętajmy o tym i ten lek rzeczywiście powinniśmy częściej wykorzystywać.
Przy tak wielu niekorzystnych mechanizmach prowadzących do rozwoju nadciśnienia tętniczego możemy spodziewać się pewnych trudności w skutecznym leczeniu nadciśnienia tętniczego. Jak skomponować skuteczny plan terapii pacjenta z nadciśnieniem tętniczym i otyłością?
Myślę, że Państwo już doskonale wiedzą, jak odpowiedzieć na to pytanie. Stosujemy podstawową strategię terapii naciśnienia tętniczego. Nie boimy się stosować wiele leków hipotensyjnych. To nie będzie prosty schemat terapii pod kątem liczby. To będzie kilka leków hipotensyjnych, długo działających, podawanych raz dziennie rano, tak żeby uzyskać dobrą skuteczność terapii. Najlepszy przykład na właśnie skuteczność takiego leczenia pokazują nam badania dotyczące połączeń dwulekowych dla peryndoprylu z indapamidem czy olmesartanu z amlodypiną, pokazujące jasno. U chorych z otyłością takie połączenia działają tak samo skutecznie. Powinniśmy stosować duże dawki, zwłaszcza diuretyków. Indapamid będziemy stosować tutaj w dawce 2,5 mg. Pamiętajmy, że tak jest również w preparatach złożonych. I takie połączenia będą skuteczne u naszych chorych z otyłością. A więc proszę Państwa, jeszcze raz, strategia terapii. Zaczynamy dwa leki, lek hamujący układ renina-angiotensyna z antagonistą wapnia lub diuretykiem tiazydowym-tiazydopodobnym. Drugi krok terapii, połączenie trójlekowe, tu możemy wykorzystać również tak zwane trójtabletki. Trzeci krok, dołączamy antagonistę aldosteronu i beta-adrenolityk. Takie optymalne leczenie chorych z otyłością jest bardzo ważne. Część chorych z otyłością będzie rzeczywiście miało bardzo sodowrażliwe nadciśnienie tętnicze i będzie wymagało leczenia, powiedziałbym, wielodiuretycznego, wymagającego bardziej skomplikowanego leczenia, czyli będziemy stosować diuretyk tiazydowy, tiazydopodobny w większej dawce, indapamid 2,5 mg, do tego antagonisty aldosteronu i do tego dołączymy jeszcze diuretyk pętlowy. A więc bardziej skomplikowane leczenie związane ze skutecznością terapii. Pamiętajmy, że czwartym diuretykiem, który będzie nam nasilać utratę sodu, zwłaszcza ważną chorych z otyłością, będą flozyny, również ważna grupa leków u tych chorych. No i proszę Państwa, dochodzimy do najważniejszego elementu, co powinno być elementem skutecznego planu terapii u chorego na nadciśnienie tętnicze z otyłością. Zmniejszenie masy ciała. Pamiętajmy, że mamy badania, zwłaszcza dla nowych leków przeciwcukrzycowych, pokazujące, że leki te zmniejszają masę ciała i co za tym idzie, to zmniejszenie masy ciała powoduje nam obniżenie ciśnienia tętniczego. Proszę Państwa, lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej leczyć przyczynowo. A więc zmniejszenie masy ciała tak naprawdę jest elementem skutecznego planu terapii chorego na nadciśnienie tętnicze. Ja nie wyobrażam sobie dyskusji z chorym z otyłością i nadciśnieniem tętniczym na temat jego terapii bez poruszenia elementu zmniejszenia masy ciała, najpierw poprzez najczęściej modyfikację stylu życia, a następnie leczenie farmakologiczne. Mamy skuteczne leki, które prowadzą do zmniejszenia masy ciała. A więc jest to ważne, bo to również powinno być implementowane u naszych chorych z otyłością i nadciśnieniem tętniczym. Zmniejszenie masy ciała poprawi nam kontrolę ciśnienia tętniczego, zmniejszy obciążenie liczbą leków hipotensyjnych. Leczenie nadciśnienia tętniczego z otyłością może być skuteczne. Mamy skuteczne leki, które działają tak samo jak u chorych bez otyłości, ale najważniejszym elementem, na który powinniśmy coraz bardziej zwracać uwagę, jest zmniejszenie masy ciała. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.